kolejnych spotkaniach z Schreiberami rozmawiać będziemy o kompleksie fabrycznym. Próbujemy rozjaśnić trudne czasami dla przeciętnego łodzianina sformułowania związane z poszczególnymi budynkami fabrycznymi, ale przyjrzymy się także samemu procesowi przeróbki bawełny. Naszym gościem jest pan Marcin Gawryszczak z Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spróbujmy najpierw zastanowić się nad tym, czy tak wielki kompleks, jaki tworzyły fabryki szajblerowskie, był jakoś specjalnie skomponowany, jakoś zaplanowany tak, żeby ten proces przeróbki bawełny usprawnić.
Myślę, że na to pytanie trzeba odpowiedzieć dwutorowo, tak jakby, bo z jednej strony cały kompleks był tak skonstruowany, żeby usprawnić proces przeróbki, a z drugiej poszczególne oddziały, czy wręcz poszczególne budynki były dostosowane do ich głównego celu, czyli przeróbki, obróbki, produkcji po prostu. A więc tak, jak najbardziej tak było. Te główne oddziały szajblerowskie pierwsze, czyli centrala, później Księży Młyn, były na początku samowystarczalne i wszystkie wydziały, główne oddziały produkcji tam się znajdowały, natomiast później już nastąpił pewien proces specjalizacji i każdy oddział specjalizował się troszkę czymś innym. Przędzalnictwo, tkactwo właśnie w tych dwóch najstarszych, natomiast wykończalnia przy ulicy Tymienieckiego powstała na początku XX wieku, tam te wszystkie procesy końcowe się odbywały.
Jeżeli mówimy o tym pierwszym okresie, czyli tym okresie samowystarczalności tych głównych oddziałów, czyli centrali i Pfaffendorfu, to jakie rodzaje budynków fabrycznych wchodziły w te kompleksy, stanowiąc właśnie taką samowystarczalność?
Myślę, że w ten sposób też płynnie przechodzimy do samego procesu przeróbki, ponieważ to proces przeróbki bawełny jako głównego surowca wymuszał budynki, na tym, które się znajdowały na tych terenach, i maszyny, które w nich pracowały. Pierwszym procesem przeróbki bawełny po dostarczeniu jest zgrzeblanie. Bawełna trafia do zakładów w Belach i pierwszym procesem jest zgrzeblanie, które z jednej strony rozluźnia te włókna, z drugiej układa je równolegle, tworzy coś w rodzaju wstępnej taśmy, a przede wszystkim oczyszcza z resztek zanieczyszczeń mechanicznych i biologicznych, ponieważ bawełna to roślina, więc w zależności od jej jakości, od jej klasy występuje różna ilość zanieczyszczeń.
A to dodajmy może jeszcze, skąd najczęściej do Łodzi trafiała ta surówka bawełniana?
Bawełna oczywiście była sprowadzana do Łodzi z plantacji, które znajdowały się poza kontynentem tak naprawdę, bo największe plantacje to oczywiście Stany Zjednoczone w Ameryce Północnej. Bawełna bardzo dobrej jakości, o bardzo długich włóknach była uprawiana w Egipcie. No i łódzcy przemysłowcy po swoich próbach sprowadzali też bawełnę z Kaukazu do swoich plantacji, próbując w ten sposób obejść z jednej strony odległość i zależność od plantacji zamorskich, a z drugiej troszkę przyspieszyć i uniezależnić się od wahań rynkowych, powiedzmy.
A z kolei jako ciekawostkę możemy też powiedzieć, że jego syn Karol Wilhelm Junior podjął próby założenia własnych, niezależnych plantacji właśnie na wspomnianym przez pana Kaukazie. Ale wróćmy do omawianego wcześniej przez nas procesu przeróbki bawełny.
Przy pełnym procesie przeróbki po zejściu ze zgrzeblarki końcowej, ponieważ są te zgrzeblarki wstępnie, zgrzeblarki średnie, zgrzeblarki końcowej, po zejściu ze zgrzeblarki końcowej ta taśma jest dzielona na dzielniku na niedoprzędy, czyli już takie pojedyncze taśmy, które trafiają znowu na niedoprzędzarki. Niedoprzędzarki tworzą niedoprzęd, czyli już delikatnie skręconą taśmę o bardzo słabej wytrzymałości, która jest poddawana dalszemu procesowi. Taki pełen proces przeróbki bawełny zakłada przejście przez niedoprzędzarki grube, średnie i cienkie i z dwóch niedoprzędów grubych na niedoprzędzarce grubej tworzy się niedoprzęd średni, z dwóch niedoprzędów średnich na niedoprzędzarce średniej tworzy się niedoprzęd cienki, z dwóch niedoprzędów cienkich na niedoprzędzarce cienkoprzędnej tworzy się dopiero ostateczny niedoprzęd. To jest taki pełen proces przeróbki bawełny, ale dzięki temu ta przędza bawełniana, efekt jest bardzo dobrej jakości, bardzo wysokiej jakości i co jest niezbędne do dalszych procesów produkcyjnych. Kiedy już mamy ten ostateczny niedoprzęd, który jest mimo tych kilku procesów, mimo tego skomplikowania dość słaby, odbywa się proces właściwy, czyli przędzenie. Wszystko, co przed chwilą omawialiśmy, można nazwać procesami przygotowawczymi przędzenia. Dalej odbywa się przędzenie. Przędzenie to też taka swoista ciekawostka. Od zawsze, od kołowrotków, czy wręcz od wrzeciona, to są dwa procesy, skręcanie i rozciąganie. Natomiast już za czasów fabrycznych, łodzi wielkoprzemysłowej, odbywało się to na maszynach, było to zmechanizowane i były dwa główne typy maszyn. Z jednej strony selfaktory, czyli przędzarki okresowe, po polsku samoprząśnica wózkowa, a drugi rodzaj to są przędzarki obrączkowe. Obie mają swoje zalety. Selfaktory jest do obejrzenia u nas w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, w kotłowni, i występowały też w ziemi obiecanej. Jest to w ogóle bardzo ciekawy typ maszyny, ponieważ ostatecznie zostały wymyślone, wyprodukowane pierwsze egzemplarze około 1830 roku, a w produkcji fabrycznej brały udział do lat 70 XX wieku, czyli to jest ponad 150 lat, a w tle był ciągły postęp techniki.
Czyli takie przędzarki były używane w przędzalniach Karola Wilhelma Scheiblera?
Tak, były używane w przędzalniach Scheiblera. Są to przędzarki wózkowe bardzo szerokie, ponieważ znajduje się na nich nawet kilkaset wrzecion i osoba, która pracowała na nich, przątka, musiała cały dzień chodzić za przesuwającym się wózkiem, gdyż w zależności od etapu procesu przędzenia, czyli bądź skręcania, bądź rozciągania i później nawijania, wózek się odsuwał, przesuwał, wrzeciona się kręciły w jedną stronę, bądź trzy obroty, cztery obroty wstecz, przesunięcie takiego drutu prowadzącego prowadnicy zmieniającej kąt padania przędzy na wrzeciono, przędza na wrzecionie bądź się skręcała, bądź się nawijała. Więc była to dość żmudna praca, gdyż taka osoba musiała po prostu podwiązać w przypadku jakiejkolwiek awarii, czy to po prostu zerwania.
A przypomnijmy, że praca wtedy trwała znacznie dłużej.
Znacznie dłużej niż dzisiaj, kilkanaście godzin. Jeszcze na początku XX wieku to było 12-12,5 godziny, przerwą pół godziny na obiad od poniedziałku do soboty, z tym, że sobota była krótsza, 10 godzin z reguły, no i dni świąteczne, dni katolickie, czy odpowiednie dla każdej religii były dniami wolnymi dla robotników, natomiast no to jest ponad 60 godzin pracy w tygodniu, pracy ciężkiej, żmudnej i w bardzo trudnych warunkach. Może taką generalną uwagę powinniśmy jeszcze zamieścić właśnie, że bawełna jako surowiec związany z łodzią jest trudny w obróbce ze względów jakości pracy, gdyż bawełna z jednej strony bardzo łatwo się pyli. Pył unosi się w powietrzu, co pracownicy wdychają z jednej strony, a jednocześnie jest bardzo łatwo palny. Dlatego też trzeba było utrzymywać bardzo dużą wysokość wilgotności na salach fabrycznych, co przy połączeniu z wysoką temperaturą, jaka panowała z uwagi na pracujące maszyny, powodowało ogromne trudności
i hałas.
Prawda? Oczywiście do tego dochodzący na przędzalni troszkę mniejszy, troszkę innego typu, bardziej taki ciągły szum o dużym natężeniu na tkalni, miarowe, rytmiczne uderzenia, stuk od krosie. Może jeszcze dwa słowa o przędzarkach obrączkowych, ponieważ to jest drugi typ przędzarek, który był wykorzystywany w zakładach Scheiblera i to są maszyny już, przy których trzeba było po prostu stać, natomiast całą pracę wykonywała właśnie obrączka, która obiegała dookoła wrzeciono i ona powodowała skręcanie przędzy i rozciąganie. Natomiast z uwagi na bardzo dużą prędkość, z jaką ona się poruszała po ograniczoną wodzie, powodowało to szybkie zużycie tych części z cienkich blaszek metalowych tak naprawdę i skutkowało to częstymi awariami i zatrzymaniami pracy, ale też myślę, że miały na tyle dobrą wydajność, że na pewno tutaj pracowały. Kiedy mamy przędzę, która jest też bardzo ważnym etapem produkcji, ponieważ przędzalnictwo jest wąskim gardłem produkcji włókienniczej, to ono stwarza największy problem. Przechodzimy do właściwego etapu, który kojarzy się z włókiennictwem tak stereotypowo, ponieważ myślę, że większość osób kojarzy włókiennictwo z tkactwem. Tkactwem, czyli wykonywaniem tkanin na krosnach.
Czyli wchodzimy tutaj do kolejnego budynku.
Wchodzimy do kolejnego budynku, czyli do tkalni. I teraz tak naprawdę trzeba jeszcze zaznaczyć kolejny etap. Tak jak mieliśmy etapy przygotowawcze przędzalni, to mamy etapy przygotowawcze tkalni, gdyż w zależności od tego, czy ta przędza idzie na osnowę, czy na wątek, jest już rozróżnienie w dalszym etapie produkcji. Przędza osnowowa trafia na snowalnię, gdzie na snowarkach jest przewijana na wały osnowowe, snuta kilkaset metrów, nawet kilka tysięcy metrów jednej nici, w zależności od szerokości krosna. Na tych najpopularniejszych krosnach wąskich, średnich, to są od 90 do 110-120 cm szerokości tkaniny. Jest to kilka tysięcy nici. Na snowalniach jest to przygotowywane i dostarczane na salę fabryczną, gdzie montuje się to na krośnie. Wcześniej jest jeszcze bardzo ważny proces przewlekania osnowy przez ramki nicielnicowe, przez struny nicielnicowe i przez płochę. Za to odpowiadali przewlekacze, czy nazwa, która była w Łodzi używana z niemieckiego Reigrzy. To też bardzo ciekawy moment w produkcji, ponieważ od wydajności przewlekania osnowy, czyli tak naprawdę umożliwienia uruchomienia kolejnej partii krośnie, zależała wielkość produkcji, czy może brak przystojów bardziej. To były też osoby bardzo dobrze wynagradzane i bardzo wyspecjalizowane, ponieważ to wszystko odbywało się ręcznie. Pracowało się w parach, jedna osoba z jednej strony, druga osoba z drugiej, jedna podawała nitkę, druga przeciągała przez odpowiednie struny niecielnicowe. Przy najprostszej tkaninie, jaką można wyprodukować, czyli przy płótnie, należało to robić co drugą, pierwsza, druga, natomiast jeśli to były sploty już inne, bardziej skomplikowane, nawet ten podstawowy, rządkowy, to trzeba było już pilnować odpowiedniego przeplotu, gdyż każdy błąd przy przewlekaniu wychodził później na tkaninie i taka tkanina już nie była pierwszego gatunku, już trzeba było ją ocenić niżej.
Czyli pomimo, że mieliśmy sam proces technologiczny mocno zmechanizowany, to jednak tej pracy ręcznej było sporo.
Dopiero po II wojnie światowej pojawiły się maszynki, które umożliwiały podwiązywanie nowej osnowy do już istniejącej, co usuwało proces ponownego przewlekania. Oczywiście przy założeniu, że produkowaliśmy cały czas ten sam towar. Natomiast jeszcze dzisiaj w zakładach, które nie mają produkcji gigantycznej, mają dużą produkcję na dzisiejsze czasy, myślę, bo mają 30-40 krocien, to nadal sam widziałem, że nadal odbywa się to ręcznie w taki sam sposób jak przed 100 czy 150 lat. Więc w ten sposób są wykonywane osnowy, one są zakładane na krosna, natomiast tkanina jest splotem dwóch grup nici, osnowy podłużnej i wprowadzanego w poprzek wątku. Wątek może być przędzą troszkę słabszą, troszkę też zwykle grubszą, gdyż ona wypełnia konstrukcję z osnowy stworzoną. I na krosnach czółenkowych, które pracowały w Łodzi, w tej większości do II wojny światowej. Takim głównym procesem jest cewienie, czyli przewijanie nici z przędzalni, z tych dużych cewek przędzalniczych na cewki w czółenku. I to było tym drugim procesem przygotowawczym.
Czyli mamy wątek, mamy osnowę.
Mamy wątek, mamy osnowę, znajduje się to na krośnie i w tym momencie rozpoczynamy tkanie. Tkanie, czyli przerzucanie przez przesmyk tkacki, czyli w najprostszym układzie dzielimy nici osnowy na pół. Parzyste idą w górę, nieparzyste w dół, tworzy się przesmyk tkacki, przez który przerzucane jest czółenko z wątkiem. Następnie ten wątek jest dobijany do istniejącego już brzegu tkaniny, otwiera się przesmyk odwrotny, czyli nici, które były na dole, idą na górę i nici, które były na górze, idą na dół i wątek jest przerzucany z powrotem. Tak w uproszczeniu może to nie brzmi dynamicznie, natomiast jest to kilkadziesiąt przerzutów na minutę.
Kto z Państwa chciałby zobaczyć,
zapraszamy do Centralnego Muzeum w Łódzce.
Tam możemy zobaczyć pracę takich maszyn.
Takie krosna do dzisiaj sprawne. Czółenko na tym krótkim odcinku, w zależności od krosna, od szerokości krosna, to jest od metra do metra 30, metra 40, uzyskuje prędkość 60 km na godzinę. Natomiast jedno krosno pracujące u nas dzisiaj wytwarza hałas rzędu 90 dB. Kiedy włączymy wszystkie 6, mamy około 120. To są pomiary dzisiejsze, natomiast w zakładach łodzi przemysłowej, tylko przemysłowej, zwłaszcza w największej tkalni u Scheiblera, tych krosien na sali było kilkaset, więc tu jest przede wszystkim ten hałas, który powodował po prostu głuchotę jako chorobę zawodową tkaczy, tkaczek. Tutaj jest jeszcze jeden aspekt i trzeba pamiętać, że osoby pracujące przy krosnach, tkaczki, tkacze, pracowali na akord, więc każde zatrzymanie krosna było dla nich ogromną stratą.
Czyli nie jest to wymysł dzisiejszy, jak w przypadku XXI wieku, że pracujemy na akord, ale...
Nie jest to wymysł dzisiejszy. Z jednej strony praca na akord z uwagi na właśnie na wydajność, a z drugiej tkaniny wyprodukowane na danym krośnie trafiały później do brakarni, gdzie były przeglądane. Jeśli nie było na nich błędów, wszystko było w porządku. Jeśli tkacz nie zauważył, że skończył się wątek w czółenku i czółenko przeskoczyło kilka razy w przesmyku bez wątku, powodowało to lukę w tkaninie. Centymetr, 2 centymetry dosłownie, gdzie była sama osnowa, gdzie nie było wątku. Jeśli nie zauważył tego, nie cofnął też, bo można było też tak spróbować, tkacz, no powodowało to po prostu zaliczenie tkaniny do tkaniny drugiej czy tam trzeciej kategorii i obniżkę wynagrodzenia. Bardzo ważnym aspektem jest to, że żaden tkacz nie pracował na jednym krośnie. W zależności od asortymentu było to od 2 do 10, z tym, że w Łodzi przy krosnach czółenkowych, przy bawełnie najczęściej były to 4 krosna.
Czyli najprościej tłumacząc, jeden tkacz poruszał się pomiędzy czterema maszynami.
Tak, poruszał się pomiędzy czterema maszynami, gdyż w układzie, kiedy maszyna jest sprawna, nic się nie dzieje, on musi wymieniać tylko cewki z wątkiem. Znaczy, ja mówię, musi tylko wymieniać, natomiast bawełna z takiej cewki schodzi około 30 sekund. Więc jeśli on miał 4 krosna, czy ona, bo kobiety bardzo często przecież w Łodzi pracowały, miała do opieki 4 krosna, no to co 2 minuty musiała do danego krosna podejść, czyli innymi słowy, co 30 sekund musiała zmienić ten wątek w czółenku, a nie mogła pozwolić sobie na jakieś przestoje, gdyż każde zatrzymanie pracy to była strata finansowa. Co w połączeniu z wspomnianym już hałasem, pyłem i jeszcze jednym aspektem, czyli źródłem napędu, bo maszyny były napędzane od maszyny parowej, a więc od każdej pojedynczej maszyny w kierunku sufitu szedł pas transmisyjny, który napędzał daną maszynę, ale który nie był niczym osłonięty, niczym zabudowany, więc chwila nieuwagi, dotknięcie czy to częścią ubioru, czy włosami powodował wciągnięcie w tryby maszyny i uszkodzenie. No i uraz po prostu, wypadek przy pracy dzisiejszym językiem mówiąc.
Stąd tak trudna praca, prawda? Wymagająca tak. I jednocześnie niebezpieczna.
Niebezpieczna, wymagająca cały czas skupienia w bardzo trudnych warunkach zewnętrznych. Myślę, że nikt z nas dzisiaj by nie wytrzymał dłużej niż pół godziny, godzinę. My w Muzeum Włókiennictwa uruchamiamy krosna dla zwiedzających z reguły na 5 minut, nawet mniej, ale już po tych 5 minutach mamy przesyt po prostu. Mimo, że to jest tylko kilka maszyn, a nie kilkaset, jak było w dawnych czasach. Mówiliśmy o tkalniach tych najprostszych, powiedzmy, gdzie powstawała większość, tak? Płótna, tkaniny flanelowe, drelichowe. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj tkaniny żakardowe. One wymagały specjalnej tkalni z krosnami, z maszynami żakarda. Zakłady Scheiblera również produkowały takie tkaniny. I o ile, tak jak wspominaliśmy, przy płótnie jest, załóżmy, co druga nić osnowy, to krosna żakardowe dzięki maszynce żakardowej umożliwiają sterowanie każdą pojedynczą nicią osnowy, co z kolei umożliwia powstawanie tkanin wzorzystych. Wracając już do tkalni tej właściwej, powstało, załóżmy, nam płótno w kolorze naturalnej bawełny, zwykle taki jasny beż czy taki trącony biały kolor. No ale odbiorca z tego praktycznie nic nie zrobi. W zależności od dalszego przeznaczenia trzeba było te tkaniny poddać procesowi wykończalni. Przede wszystkim było to drukowanie, czyli nadrukowywanie wzorów modnych, kolorowych, takich, żeby wzbudziły zachwyt u odbiorcy, a jednocześnie na tyle trwałych, żeby nie uległy uszkodzeniu w procesie czy to użytkowania, czy to prania. I zakłady Scheiblera od początku XX wieku, od otwarcia wykończalni na Tymienickiego, wtedy na ulicy Emilii, wytwarzały wały drukarskie tak zwaną metodą moleterską. Te maszyny znajdują się również u nas w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. I to też jest bardzo ciekawe, ponieważ zakupiono je na początku XX wieku, 1910 rok mniej więcej, i pracowały do upadku Union Texu, czyli do 1997 roku. Cały czas według tej samej technologii i cały czas równie dobrze spełniając swoje zadanie.
Bardzo wysoka trwałość.
Bardzo wysoka trwałość i jakość tych wałków, mimo dość skomplikowanego procesu produkcji. Ten proces wytwarzania wałów drukarskich metodą moleterską w uproszczeniu. Mamy pierwszy wałeczek moletkę, na który nakładamy kartkę z wzorem, która pod wpływem kwasu zostawia na moletce ślady, gdzie będzie wzór. Następnie trzeba ręcznie wykuć w tym stalowym wałeczku ten wzór i on jest poddawany następnie procesowi wprasowywania. Tworzy się tak jakby negatyw. Z moletki tworzy się relewka, czyli to, co było na moletce wypukłe, robi się wklęsłe na relewce i dopiero ta relewka jest wprasowywana w wał drukarski. Należy pamiętać, że do każdego koloru drukowanego musiał powstać oddzielny wał drukarski, ponieważ wał drukował tylko jeden kolor. Więc jeśli mamy tkaninę, powiedzmy, sukienkową na jakieś fiory, 4-5 kolorami,
To
trzeba wyprodukować 5 wałów drukarskich. Przy ręcznym kuciu moletek było to naprawdę skomplikowane i wymagające, ale z drugiej strony zakłady Scheiblera, jak i każde zakłady, myślę, które tą metodą pracowały, gromadziły te wzory, moletki. Każdy wzór miał swój numer, więc jeśli było 5 wzorów, to było 5 moletek o tym numerze. Dlaczego? Właśnie dlatego, że produkcja była bardzo skomplikowana i trwała długo. Ale moda zawsze wraca. Po 20-30 latach okazywało się, że wzór produkowany dawniej jest znów potrzebny, jest znów modny. Kiedy były te podstawowe prefabrykaty, te moletki, relewki, można było szybko już wytworzyć wał drukarski. Do nas, do muzeum, trafiły niestety tylko 74 moletki i relewki z zakładów Scheiblera, ale one, te numery seryjne, mają ponad 25 tysięcy. To świadczy o wielkości produkcji przemysłowej, o wielości i mnogości wzorów w XX wieku, bo mówimy praktycznie o całym XX wieku.
Daje nam to wyobrażenie ogromu tej produkcji, prawda?
Tak, ogromu tej produkcji i ogromu wzornictwa, gdyż myślę, że stereotypowo koniec XIX wieku, początek XX, dwudziestolecie międzywojenne często kojarzy się tak dość niejako. To były naprawdę bardzo ładne, bardzo kolorowe, bardzo wyraziste wyroby. Jeśli chcemy uzyskać tkaninę jednobarwną, to prościej jest ufarbować przędzę.
Czyli wtedy udaje się ona do farbiarni.
Do farbiarni, tak. Jeszcze wcześniej może trafić do motarni, bo w motarni na motarkach odmierzamy konkretną ilość przędzy, gdyż znamy obwód motaka. Obwód motaka razy liczba obrotów powoduje łatwe obliczenie, które pokazuje, że nawinięte mamy 3000 metrów przędzy i to 3000 metrów przędzy ma wystarczyć nam, znaczy mamy takie zamówienie po prostu w uproszczeniu na tkaninę i jest to poddawane procesowi farbowania. Do procesów wykończalniczych jest jeszcze kilka innych, może już nie będziemy ich tak szczegółowo omawiać, ale
tkaniny... Ale wymieńmy chociaż, co tak, jeszcze wchodzi w skład.
Tkaniny są w zależności też od przeznaczenia, albo bielone, poddawane bieleniu.
Tutaj bielnik. Nam
bielniki, się... tak. Albo drapaniu, ponieważ flanele czy tkaniny kocowe mają takie pojedyncze włoski, więc to jest na draparni. W zależności, jeśli to mają być tkaniny powlekane, to trzeba je powlec, czy złożyć w składalni ostatecznie, ponieważ tkaniny w tych sztukach tkanin, czy kuponach tkanin były zawijane ostatecznie w papier z etykietą zakładów, co świadczyło o oryginalności pochodzenia i o jakości, jakie te zakłady sobą reprezentowały.
A jakość wyrobów szajblerowskich była dość wysoka.
Była dobra. Kiedy pracujemy w naszym muzeum z tkaninami przedwojennymi, z tkaninami właśnie na przykład zakładu Szajblera, dotykowe, ponieważ to jest czysta bawełna, bez żadnych dodatków, bez żadnych włókien sztucznych i jest to bardzo przyjemne dotykowo. Chłodne, delikatnie, cienkie.
Dlatego można było kiedyś się ubrać w kilka warstw.
Tak, dlatego.
Dzisiaj już nie dalibyśmy rady przy takich temperaturach.
Tak, tak, tak.
Zapraszamy zatem w imieniu swoim i pana Marcina Gawryszczaka, który był dzisiaj gościem cyfrowych spotkań z Szajblerami, do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, gdzie do dzisiaj możemy podziwiać działające maszyny, wysokiej jakości wyroby z łódzkich fabryk włókienniczych. Dziękujemy za rozmowę.